Zatrzymujemy się w tym Wielkim Poście przy słowach Jezusa. Przy słowach, które wypowiedział z wysokości krzyża w ostatnich chwilach swojego życia. Wsłuchujemy się w te słowa już po raz kolejny. Dobrze je znamy. Nie po to jednak w czasie tych rozważań się w nie wsłuchujemy, by nic z nimi nie zrobić. Wsłuchujemy się w te słowa, bo jak powiedzieliśmy przy naszym pierwszym pasyjnym rozważaniu, słowa, które człowiek wypowiada w ostatnich chwilach życia, są jakby testamentem, który zostawia dla żyjących. Tak też chcemy traktować słowa Jezusa. Słowa jako testament, jako coś, co trzeba słyszeć i usłyszeć, jako coś, co trzeba rozważać i zapamiętać i jako coś, z czego trzeba uczynić program na nasze życie. Mówiliśmy już o słowach: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Mówiliśmy o słowach: zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Zatrzymaliśmy się przy słowach: niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. A dzisiaj zatrzymujemy się przy kolejnych słowach, jeszcze nie ostatnich, jeszcze nie finalnych, ale śmiało można powiedzieć, że przy słowach najbardziej trudnych, najbardziej tragicznych i dramatycznych, przy słowach najbardziej ściskających za serce. Dzisiaj, w tę czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zatrzymujemy się przy słowach pełnych bólu i cierpienia, przy słowach: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Boże mój. Jezus na krzyżu jeszcze tak nie zwracał się do Boga. Do tej pory, wisząc na krzyżu, mówił inaczej. Mówił: Ojcze. W pierwszym naszym rozważaniu o tym mówiliśmy. Powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dzisiaj już nie mówi: Ojcze. Dzisiaj mówi: Boże. Boże, czemuś mnie opuścił? Dlaczego Jezus tak mówi? Dlaczego padają takie słowa? Czyżby chciał się poskarżyć, ale żeby Boga oskarżać o opuszczenie? Chyba nie o to chodzi. Przecież Jezus jest z Bogiem nierozerwalnie złączony. On sam wiele razy na kartach Ewangelii powie nam o tym, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. W innym miejscu powie nam o tym, że przyszedł pełnić wolę Ojca. Czyż więc teraz ma się buntować? Ma się skarżyć? Dlaczego tak mówi? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czyżby właśnie teraz odezwała się Jego ludzka natura? Czyżby właśnie teraz, wiedziona lękiem i strachem, zaczęła obwiniać Boga o zdradę? Oczywiście, że nie. Musimy wiedzieć, kochani, że słowa, które dzisiaj rozważamy, a które Jezus wtedy wypowiedział na krzyżu, to słowa z psalmu. 22 psalm. Tak właśnie się zaczyna. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jezus nie wyrzuca Bogu opuszczenia, nie zarzuca Bogu, że ten go zostawił. Jezus po prostu modli się słowami psalmu. Przez całe swoje życie często tak robił. Powtarzał słowa za psalmistami i dzisiaj znów tak czyni. Niewiele wiemy o tym psalmiście, który modlił się właśnie w ten sposób. Wiemy, że był człowiekiem dobrym, sprawiedliwym, bogobojnym i wiemy, że w pewnym momencie swojego życia doświadczył ogromnego cierpienia. Tak ogromnego, że poczuł, że Bóg go zostawił i dlatego takie słowa wtedy wypowiedział. A Jezus teraz tylko te słowa powtarza. Jezus nie ma do Boga żadnych pretensji. Wiedział doskonale, jaka jest Jego misja na tym łez-padole. Więcej, nie tylko wiedział, ale zgodził się na nią. Wiedział, że będzie męka i śmierć, że będzie ból i cierpienie. Wiedział, dlatego teraz się nie buntuje. Nie sprzeciwia się, nie ma pretensji. Chce wolę Ojca wypełnić do końca. Ze słów psalmisty Jezus czyni swoją osobistą modlitwę i to też jest piękne i ważne dla nas. Zobaczcie, w tak dramatycznym momencie Jezus modli się. Chociaż wypowiada słowa psalmisty o opuszczeniu, to jednak wie, że Bóg go nie zostawił. Bóg nikogo nie zostawia. W żadnym momencie, choćby człowiek przechodził przez największą ciemną dolinę, Pan Bóg zawsze jest. Jest blisko. Choćby matka zapomniała o swym niemowlęciu, Bóg nigdy nie zapomni o człowieku. Bóg nie zapomina, to prawda. Ale ten świat tak jest urządzony, że my nieraz tej samotności doświadczamy. Każdy człowiek jest na swój sposób samotny. Każdy. Tak jak tu jesteśmy. Mąż może być samotny i żona, i kapłan, i osoba konsekrowana, i młodzieniec, i starzec. Każdy. Choćby wokół nas było wiele ludzi. Choćby telefony się urywały i drzwi do naszego mieszkania się nie zamykały, każdy gdzieś w głębi swojego serca jest samotny. Choćby rodzina, nie wiem jak liczna, wielu przyjaciół i krewnych, człowiek gdzieś w głębi serca jest samotny. Choćby proboszcz miał wielu cudownych parafian, oddanych, zaangażowanych, otwartych, kreatywnych, gdzieś w głębi serca jest samotność. Tak Pan Bóg ten świat urządził, tak jesteśmy stworzeni. A prawdę tę ubrał w słowa biskup święty Augustyn. Powiedział, dobrze znamy te słowa, stworzyłeś nas, Boże, z miłości do Ciebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Ta samotność jest wpisana w DNA ludzkiego życia. Po co? Po to, by człowiek za Bogiem zatęsknił, by człowiek nie szukał nasycenia w ludzkich relacjach, znajomościach, kontaktach, przyjemnościach. Ta samotność jest wpisana w nasze życie, bo Pan Bóg się o nas upomina i nie chce, byśmy zapełnili naszą samotność wszystkim, tylko nie Jego osobą. Mądrze o tej samotności mówili kiedyś małżonkowie, profesorowie, wykładowcy Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kiedyś dziennikarka zrobiła z nimi wywiad. Po wielu latach małżeństwa zadała im takie pytanie: czy Państwo czujecie się samotni? Macie tak wielką rodzinę i tak wielu przyjaciół, tylu ludzi Was odwiedza, tylu studentów macie na uczelni. Czy człowiek w takiej sytuacji może być samotny? A ta pani profesor odpowiedziała: tak. Często jesteśmy samotni. Często doświadczamy samotności, bo tak ten świat jest stworzony. Proszę zauważyć, mówiła pani profesor, że nawet atomy łączą się ze sobą tylko powłokami. Atomy nie łączą się ze sobą istotą, czyli jądrem. Nie tym, co najważniejsze, nie tym, co fundamentalne. Atomy łączą się ze sobą tylko powłokami. Człowiek nie jest w stanie pozbyć się doświadczenia samotności. Ono jest wpisane w nasze życie. Oczywiście są tacy, którzy tę samotność próbują zagłuszyć życiem w pośpiechu i w hałasie, licznym towarzystwem, pracą, rozrywką, przyjemnością, ale prędzej czy później ta samotność człowieka dopada. Nie pozwala on sobie zapomnieć. Najlepiej chyba widzieć to na łożu śmierci. Kiedy człowiek odchodzi z tego świata, to nawet jeżeli ma wokół siebie bardzo wiele osób, nawet jeśli szepczą koronkę i trzymają go za rękę, to tak naprawdę odchodzi z tego świata sam, w samotności. Dlatego warto pokochać swoją samotność. Nie traktować jej jak ciężki balast, ale jako sposobność na wejście w głębszą relację z Bogiem, bo niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Spoglądamy dzisiaj na Pana Jezusa. Wsłuchujemy się w te słowa, które za psalmistą dzisiaj powtarza. Jezus modli się. Doskonale wie, że Bóg ani na chwilę go nie zostawił, ani na chwilę go nie opuścił. Ale spróbujmy, kochani, trochę odwrócić rolę. Wyobraźmy sobie, że te pełne wyrzutu słowa wypowiada nie człowiek, ani nawet nie Jezus, ale że Bóg, patrząc na nas i na nasze życie, do nas mówi zagniewany: człowieku, człowieku, czemuś mnie opuścił? Tak, bez wątpienia Bóg, który jest miłością i miłosierdziem, patrząc na nasze życie, miałby wiele powodów, by powiedzieć do każdego z nas: człowieku, czemuś mnie opuścił? Bo prawda jest taka, kochani, że to nie Bóg opuszcza człowieka. To nie Bóg człowieka zostawia. Bóg zawsze będzie człowieka szukał, bo tęskni, bo taka jest miłość. Dobrze widzimy to już w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Adam i Ewa po grzechu się ukrywają, kiedy Bóg przechadza się po ogrodzie i woła: gdzie jesteś? Nie dlatego woła, by Adam przestraszył się Boga. I nie dlatego woła Bóg, że nie wie, gdzie Adam się schował. Bóg przecież ani na chwilę nie spuszczał go z oka. Bóg wypowiada to pytanie: gdzie jesteś, po to, by Adam sobie uświadomił, że zszedł z dobrej drogi, że nawet w tym raju, który znał jak własną kieszeń, można się zagubić. To nie Bóg gubi człowieka, to człowiek gubi Boga, ale to jeszcze nie jest największy nasz dramat. To, że gubimy Boga, to jeszcze nie jest największy problem. Największy problem jest wtedy, kiedy mamy świadomość, żeśmy Go zgubili, ale Go już nie szukamy. Największe nieszczęście człowieka jest wtedy, kiedy człowiek zgubi Boga, ale już nie chce Go odnaleźć. To jest prawdziwy dramat. I dzisiaj niestety wielu z naszych braci, wiele naszych sióstr taki dramat przeżywa, choć pewnie sobie nawet nie uświadamiają. Jak wielu ludzi już się nie spowiada. Jak wielu ludzi żyje w rozłące z Bogiem i w Bożej niełasce. Jak wielu ludzi zabiło w sobie tęsknotę. Jak wielu ludzi pustkę w sercu zapełnia innymi bożkami. To właśnie wtedy jest największy dramat. Kiedy człowiek Boga zgubi i już nie chce Go odnaleźć. Oby takie doświadczenie nigdy nie stało się naszym udziałem. Ale tak niestety w naszym życiu bywa. Wielu żyje bez Boga i wielu za Nim nie tęskni. Czy mamy coś na swoje usprawiedliwienie? Jak to wytłumaczyć? Co odpowiedzieć Bogu, który woła, szuka, który zaprasza do relacji z sobą, który wciąż domaga się od nas zainteresowania? Czym wytłumaczyć te zamknięte serca? Czym wytłumaczyć te serca za ciasne, zaślepione, obojętne, nieczułe, serca twarde i zimne, serca bezbożne? Chyba nie ma żadnego usprawiedliwienia, a Bóg ciągle woła: człowieku, człowieku, czemuś mnie opuścił? Nie znajdujemy odpowiedzi na te pytania. Może i dobrze, bo nie o odpowiedzi tutaj chodzi. Tutaj, kochani, chodzi o to, abyśmy w głębi naszych serc podjęli refleksję i zapytali się o to, dlaczego dobrze mi bez Boga? Dlaczego pozwoliłem wyrwać z mojego serca tęsknotę za Bogiem? Dlaczego zgadzam się na byle jakość w moim życiu duchowym? Dlaczego rzadka spowiedź już mi wystarcza? Dlaczego pozwalam się oszukiwać i wmawiam sobie, że nie mam grzechów, że już święty jestem jeszcze za życia? Człowieku, człowieku, czemuś mnie opuścił? Ludzie na różny sposób sobie tłumaczą swoją obojętność na Boże sprawy. Myślą, że jak wyrzucą Pana Boga ze swojego życia, to i Ewangelia przestanie ich obowiązywać, i przykazania, i będzie można żyć jakoś inaczej. Tymczasem już Adam Mickiewicz powiedział: pamiętaj, człowiecze, im dalej od Boga ucieczesz, tym cięższy łańcuch za sobą wleczesz. Słowa Mickiewicza dobrze pasują do tej rzeczywistości, o której dzisiaj mówimy. Czasami, kochani, Pan Bóg rzeczywiście zdaje się milczeć. Szczególnie kiedy człowiek przeżywa jakieś trudne doświadczenia. Kiedyś pewien młody chłopak zapytał księdza, gdzie był Bóg w Oświęcimiu? Gdzie był Bóg, kiedy ginęli ludzie? Dlaczego Bóg milczał? Dlaczego Bóg nic z tym nie zrobił? Gdzie był Bóg w Auschwitz? Ten kapłan, mądry człowiek, spojrzał na tego chłopaka i mówi: Bóg był w Oświęcimiu, był w celi ojca Maksymiliana Kolbego, który oddał życie za Franciszka Gajowniczka. Był w kapłanach, którzy mimo wielu nacisków i tortur nie zdradzili tajemnicy spowiedzi i właśnie za to zginęli. Był w kobiecie, która swojej sąsiadce oddała swoją rację żywnościową. Był w celi młodego chłopaka, który z chleba robił różańce i współwięźniów zapraszał do modlitwy. Bóg, mówił ten kapłan, był obecny w Oświęcimiu bardziej niż myślimy. Zapytali kiedyś papieża Benedykta, dlaczego Bóg zgadza się na cierpienie, na wojnę, na Auschwitz. Dlaczego Bóg milczy, dlaczego Bóg zostawił, nie interweniował. A papież Benedykt odpowiedział wprost: nie wiem. Nie wiem. To jest jakaś jedna wielka tajemnica Pana Boga. Nie wiemy, dlaczego Bóg milczy, ale możemy z tego wysnuć pewien wniosek. Myślę, że bardzo ważny i potrzebny. Kilka tygodni temu dostałem prezent. Pewna nasza parafianka, jeśli tu jest, to pozdrawiam, przyniosła mi ponad półmetrowy krzyż. A w zasadzie nie krzyż, tylko pasyjkę Pana Jezusa. Nie na krzyżu, samą pasyjkę. Piękny Pan Jezus, rzeźbiony, ale On nie ma rąk. Tylko głowa w koronie cierniowej przechylona na bok, tułów i nogi. Powiesiłem go sobie nad biurkiem w pokoju. I kiedy się modlę, patrzę na tę figurkę. I wyobrażam sobie i uświadamia mnie po raz pierwszy w życiu, że ja jako człowiek, jako kapłan mam być rękami Pana Jezusa. Jezus na tej figurce rąk nie ma, ale ma mnie. To ja mam dobrze czynić, błogosławić, to ja mam przemieniać chleb w Jego ciało, to ja mam podnosić rękę i rozgrzeszać, ja, kapłan, ale to także my, ludzie, mamy być rękami Pana Jezusa w tym świecie. I myślę sobie, że z tym milczeniem Pana Boga jest bardzo podobnie, że kiedy nie słychać głosu Pana Boga, że kiedy Pan Bóg zdaje się milczeć, to może właśnie po to, żebyśmy my byli Jego głosem. To może właśnie po to, żebyśmy to my krzyczeli, kiedy dzieje się źle. To może właśnie po to, byśmy my błogosławili tych, których Bóg stawia na naszej drodze. Byśmy mówili o Bożej miłości, byśmy głosili Jego Ewangelię. Może właśnie o to chodzi z tym milczeniem Pana Boga. Bóg milczy, ale ma nas, swoje dzieci. Czy nie jesteśmy tchórzami? Czy nie oglądamy się na innych? Bo to, że Pan Bóg milczy, to czasem tak łatwo powiedzieć. A dlaczego ja milczę? Kiedy mogę mówić? Kiedy mówić powinienem? Są sytuacje, kiedy rzeczywiście ludzie mają pretensje do Pana Boga, że zostawił, zapomniał, zamilczył. A czy nie powinniśmy mieć pretensji do siebie? Zło wtedy będzie triumfowało, kiedy ludzie dobrzy będą milczeć. Zróbmy sobie, kochani, przy tym rozważaniu pasyjnym rachunek sumienia z tego, co mówimy, jak mówimy i o czym mówimy. Amen. Amen.